Panie ministrze, niczym po grudzie rozpoczyna się budowa czwartej RP. Nie ma rządu, nie ma marszałka Sejmu. Czy pańskim zdaniem jest to pokuta za kombinowanie przy terminie wyborów parlamentarnych i prezydenckich w poprzedniej kadencji Sejmu, czy też efekt pewnych rozgrywek pałacowych między Platformą a PiS-em, tudzież skutki uboczne wyjątkowo wysokiej temperatury kampanii prezydenckiej?
Wie pan, czy to będzie trzecia czy czwarta Rzeczpospolita, to nie decydują politycy, bo takich rzeczy się nie ogłasza. Takie rzeczy są oceniane przez potomnych, przez historyków, przez społeczeństwo.
Powiedziałem czwarta RP, bo to jest hasło zwycięzców wyborów parlamentarnych, czyli PiS-u.
No tak, ale jest to właśnie pomysł taki czysto socjotechniczny, bo nigdzie na świecie się nie zdarzyło, że politycy powiedzieli, no teraz my zrobimy trzecią, czwartą, piątą, szóstą, siódmą, tylko to potem, po dokonaniach społeczeństwo ocenia, czy rzeczywiście jest taka zasadnicza zmiana, aby państwo nazywać inaczej. Więc ja jestem zwolennikiem reperowania, poprawiania trzeciej Rzeczpospolitej, a nie zapowiadania, że na pewno zrobimy czwartą, bo to jest mało poważne.
W porządku, panie ministrze, w każdym bądź razie, czy budowa czwartej RP, czy reperacja trzeciej RP, idzie to wyjątkowo niesporo.
No idzie niesporo, no bo start jest taki opóźniony ze wszystkim, ale jest to efekt przyjęty przez naszych poprzedników, przez lewicę, rozwiązań kalendarza wyborczego. Mamy niesłychanie długie wybory i blisko siebie położone wybory parlamentarne i wybory prezydenckie. Bardzo trudno jest konstruować koalicję, rząd, dyskutować o programie, tocząc jednocześnie batalię w wyborach prezydenckich. Więc no tak możemy tańczyć, jak grana muzyka, a muzykę napisała lewica.
Jan Rokita powiedział niedawno, że gdyby cała sprawa rządu zależała od niego i od Kazimierza Marcinkiewicza, to rząd byłby bardzo szybko. Wobec tego pytanie, dlaczego go nie ma? Czyżby wyłącznie z powodu wyborów prezydenckich?
No myślę, że przede wszystkim tak, bo czym innym jest rozmowa polegająca na wymianie listów, a czym innym jest rozmowa dotycząca merytorycznych zagadnień programu rządowego. Dzisiaj nikt nie powie, że na przykład należy na coś nie dać pieniędzy, jeśli ich nie ma, bo to już może być wykorzystane w wyborach prezydenckich, więc dzisiaj te rozmowy dotyczące rządu koncentrują się wokół zasad funkcjonowania rządu, wokół struktury ewentualnej rządu i wokół tak zwanych warunków brzegowych. I tu jest postęp, natomiast wydaje się, że jeszcze absolutnie przed nami są rozmowy na temat programu rządowego w szczegółach.
A to właśnie w szczegółach tkwi diabeł.
No zawsze diabeł tkwi w szczegółach, ale i istota rządzenia tkwi w szczegółach, a nie w hasłach. Więc kwestie takie jak służba zdrowia, jak podatki, jak stosunek do terminu wejścia do strefy euro, jak ograniczenie rzeczywiste, a nie pozorne deficytu budżetowego, jak przyjęcie zasady obniżenia podatków, to są wszystko kwestie niesłychanie trudne.
Polegające w dużej mierze na godzeniu ognia z wodą?
Ja myślę, że wie pan, PiS dzisiaj, próbując się kreować na ugrupowanie, tak powiem, socjalne, tak naprawdę dobrze wie, co jest możliwe, a co nie. I po wyborach prezydenckich jestem pewien, że albo będzie musiał przyjąć program jednak oszczędności i racjonalizowania wydatków, właśnie likwidowania deficytu budżetowego, obniżania podatków, no albo będzie sam rządził bardzo krótko z pełną katastrofą, więc PiS jest partią pragmatyczną dosyć i dzisiaj się stroszy szalenie, tak powiem, socjalnie, a myślę, że po wyborach będzie się zachowywał liberalnie.
Chce pan być marszałkiem Sejmu?
Tak, oczywiście. To jest funkcja niesłychanie nie tylko ważna, ale również funkcja dająca poczucie przydatności, bo jednak sercem demokracji jest parlament, jest Sejm, więc zarządzać sercem demokracji to jest i ambitne zadanie, i ambitne wyzwanie.
Bronisław Komorowski stanowi problem sam w sobie, mówi Ludwik Dorn. Kandydatura Komorowskiego jest kandydaturą konfliktową i całkowicie destrukcyjną, dodaje po chwili. Jak pan zamierza przekonać swoich potencjalnych koalicjantów, że ten obraz malowany przez szefa klubu PiS jest jednak przedemonizowany?
Wie pan, myślę, że na własny wizerunek pracuje się lata. Jeśli próbuje mnie ubrać w rolę jastrzębia politycznego i radykała Ludwik Dorn, a siebie wykreować na gołębicę pokoju, no to społeczeństwo to oceni, jak sądzę, w sposób jednoznaczny. Ja nie jestem chyba jastrzębiem politycznym, a tak ostre słowa i tak ostra reakcja wynika według mnie z tego, że PiS zaczyna kombinować. To znaczy, po wyborach parlamentarnych sam wezwał, aby Platforma Obywatelska wyznaczyła wyznaczyła kandydatów na marszałka i na wicepremiera i sam wskazał kandydata na premiera. Myśmy nie kontestowali Kazimierza Marcinkiewicza, aczkolwiek było to lekkie zdziwienie, no bo oczekiwaliśmy, że będzie Jarosław Kaczyński, ale przyjęliśmy to do wiadomości i nie mamy zamiaru z tym w ogóle polemizować, ani działać przeciwko niemu, a tym bardziej przeciwko niemu głosować. Więc oczekiwaliśmy, że podobna będzie reakcja PiS-u na propozycje, które wysunęliśmy zgodnie z ich oczekiwaniami, bez żadnych warunków wstępnych. Widać dzisiaj, że PiS jednak, coś to mówił to właśnie pan Ludwik Dorn, że PiS uzależnia swoje decyzje w kwestiach prezydium Sejmu od wyborów prezydenckich, zarówno w zakresie pozyskiwania nowych głosów dla Lecha Kaczyńskiego poprzez handlowanie, jednak polityczny handel związany ze stanowiskami w prezydium Sejmu dla partii takich jak Samoobrona na przykład, jak i prawdopodobnie chce się asekurować na wypadek porażki Leszka Kaczyńskiego, co jest bardzo prawdopodobne. I od tego uzależnia to, czy w ogóle Platforma Obywatelska dostanie, czy nie dostanie stanowisko marszałka. Zmiana punktu widzenia PiS-u powoduje określone kłopoty. I tak ostre słowa, no bo a prościej by było powiedzieć, nie chcemy oddać stanowiska marszałka Platformie. PiS chce mieć wszystkie stanowiska i premiera, i marszałka Sejmu, i prezydenta. No tak trzeba było powiedzieć, byłaby sprawa czysta, oczywista.
Co dziś dzieli Platformę i PiS w kwestii spojrzenia na reformę polskiej armii?
PiS milczy w kwestii dosyć zasadniczej, jakim jest przejście na wojska operacyjne w pełni zawodowe. A Platforma Obywatelska się opowiada za przyspieszonym tempem przejścia na armię profesjonalną, no bo o sile państwa obronnej decyduje i tak nie armia, którą się ma w warunkach pokoju, tylko ta armia, którą się jest w stanie zmobilizować w sytuacji zagrożenia wojennego. Natomiast z punktu widzenia zadań, które stają przed Polską dzisiaj, zarówno sojuszniczych, jak i działania w ramach ONZ-u, NATO, poza granicami kraju, no armia z poboru po prostu się nie sprawdza i mamy kłopoty. Dzisiaj wysłanie kontyngentu do jakiegokolwiek innego kraju powoduje destrukcję w połowie wojsk lądowych, bo nie mamy jednostek w pełni uzawodowionych. Więc to jest ta chyba jedyna taka poważna różnica, bo PiS zaakceptował proponowaną przeze mnie głęboką reformę systemu dowódczego. Platforma Obywatelska chce, aby było wykonane to, co było w moim planie sześcioletnim, reforma systemu dowódczego. Lewica ma to do siebie, że rozbudowuje sztaby za każdym razem i jest więcej wodzów, a mniej Indian w tym plemieniu wojskowym. PiS milczał w tej sprawie, bo bał się zrazić chyba sobie część generalicji. Dzisiaj już, tak powiem, przyznaje, że trzeba tą reformę jednak przeprowadzić. Aczkolwiek sam z kolei mówi o budowaniu następnych dowództw, w tym wypadku dowództwa sił specjalnych, podczas gdy Platforma uważa, że taniej, lepiej, skuteczniej jest posiadać jedną strukturę dowodzenia operacyjnego, czyli operacyjne dowództwo sił połączonych, wszystkich rodzajów sił zbrojnych, także sił specjalnych, i jedno dowództwo sił wsparcia, a nie trzeba budować kolejnych dowództw. Nie do końca jest jasna sytuacja, jeśli chodzi o finansowanie systemu obronnego i procesu modernizacji sił zbrojnych. Tutaj padają jednak takie ogólnikowe bardzo sformułowania i deklaracje, z których niewiele wynika, bo problem jest prosty. Czy będzie, czy nie będzie utrzymany ten system finansowania modernizacji sił zbrojnych, który ja wprowadziłem już prawie 5 lat temu, polegający na tym, że jest ściśle związany wzrost nakładów budżetowych na siły zbrojne i na obronność, na modernizację techniczną ze wzrostem produktu krajowego brutto. Dzisiaj to jest nie mniej niż 1,95 PKB i nie więcej niż 0,05% PKB na samolot wielozadaniowy, czyli 2%, bo oczywiście nie ma sensu mieć armii zawodowej, która ma stare uzbrojenie.
Od kiedy w naszym kraju armia w pełni zawodowa?
Ja uważam, że można to zrobić w ramach jednego cyklu planistycznego, a dzisiaj wprowadzałem jako minister obrony narodowej. Zgodnie z normami natowskimi systemy planistyczne są 6-letnie.
Ma pan w swoim ugrupowaniu upatrzonego kandydata na ministra obrony narodowej?
Mam.
A można wiedzieć kto?
Nie.
A w takim razie wśród konkurencji?
Z konkurencji jest gorzej. Jest gorzej, aczkolwiek może być bardzo słabo, a może być trochę lepiej, o tak bym powiedział. Bo to jest problem, że mało jest w ogóle polityków, którzy zajmowali się, tak powiem, poważny sposób i z poważnego poziomu sprawami obronności i bezpieczeństwa. I na prawicy również, na lewicy też jest cieniutko z tym, ale na prawicy również. Ale czasami decyduje ogólny poziom, tak powiem, polityczny, bo pewną wiedzę specjalistyczną, wojskową, powinni posiadać współpracownicy ministra. Więc można szukać różnych rozwiązań. Może być to rozwiązanie polegające na tym, że dajemy człowieka o poważnym potencjale politycznym i obudowujemy go specjalistami.
A gdyby tak Donald Tusk przegrał wybory prezydenckie i chciałby być marszałkiem Sejmu, pan wziąłby buławę ministra obrony?
Myślę, że Donald Tusk wygra wybory prezydenckie, więc w ogóle takiego scenariusza nie warto rozpatrywać. Tym bardziej, że zwycięstwo ewentualne, hipotetycznie możliwe oczywiście, zwycięstwo PiS-u w wyborach prezydenckich według mnie niesłychanie utrudni skonstruowanie koalicji, dlatego że PiS jest partią jednak bardzo radykalną, twardo prawicową i myślę, że znaczna część opinii publicznej się trochę boi radykałów wszelkich, a Platforma Obywatelska również obawia się takiego monopolu jednej partii i dlatego bezpieczniej i łatwiej by było skonstruować koalicję z PiS-em, gdyby prezydentura przepadła Donaldowi Tuskowi. To byłoby bezpiecznik bardzo istotny. Bez tego bezpiecznika sądzę, że perspektywy wspólnej koalicji, a więc także i podziału stanowisk, w tym także i marszałka, mogą być niesłychanie iluzoryczne.